słuchając tego słowa, żebyście pamiętali o tym, co przed chwilą śpiewaliśmy. Żeby cokolwiek będzie się działo w waszym sercu w czasie słuchania tego słowa, było poddane Duchowi Świętemu. Jeżeli będzie was dotykał, jeżeli będzie was poruszał, zróbcie mu miejsce. Zanim będę mówił, chcę jeszcze powiedzieć taką oczywistą i prostą rzecz, że Jezus kocha każdą osobę na tym miejscu, że oddał swoje życie za każdą osobę na tym miejscu i że tak bardzo pragnie, żeby nikt z osób tu siedzących nie zginął, ale żeby każdy doszedł do Jego światłości. Ponieważ w piątki jest wykład Słowa Bożego, w związku z tym dzisiaj będzie trochę wykładu Słowa Bożego i trochę kazania, myślę. Temat będzie sensacyjny, to znaczy pochwycenie Kościoła. Wiem, że nie wszyscy siedzący na tym miejscu słyszeli o czymś takim jak pochwycenie Kościoła. Po prostu trzeba czytać Biblię, żeby do tego dojść. Jest to temat z jednej strony wspaniały, który napawa wielką nadzieją i oczekiwaniem. I takim oczekiwaniem napawał Pawła i wszystkich uczniów. A z drugiej strony jest to taka nauka, która powinna być dla nas motywacją do pewnych rzeczy, o czym za chwilę się przekonamy. Będę dzisiaj dużo czytał i chciałbym, żeby Słowo Boże po prostu samo przez się mówiło, żeby ono wchodziło do serc, żeby było mniej powiedzmy interpretacji, a więcej samego Słowa, bo ono samo powie to, co ma być powiedziane. Chciałbym zacząć od tego, co to jest pochwycenie Kościoła w ogóle. Potem zająć się takim pytaniem, w jaki sposób to nastąpi. Potem zająć się pytaniem, kiedy to nastąpi. A następnie przejść do najważniejszego pytania dzisiejszego wieczoru. Kto się załapie? A więc co to jest pochwycenie Kościoła przede wszystkim? Otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety 15-17. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, 15-17. Dla tych, którzy powiedzmy rzadziej czytają Biblię, to jest strona 1279. Tak w ogóle termin pochwycenie Kościoła to jest w ogóle sprawa umowna. On raczej wynika z tego, co jest napisane. I jest o tym mowa zarówno w listach, jak w Ewangeliach. Zaczniemy od tego fragmentu z Tesaloniczan. Albowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, że tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Tam jest jeszcze napisane w 18 wersecie, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. W listach mamy jeszcze drugą wzmiankę na ten temat. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, tam gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu. Wersety 51 i 52. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I wreszcie Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety 34-36 i to jest strona 1122. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A więc będzie taki moment w historii, kiedy stanie się coś nagłego. Tu jest napisane, że stanie się to w okamgnieniu. I tak jak pisze Paweł w liście do Tesaloniczan, w okamgnieniu pewni ludzie zostaną pochwyceni w obłoki. Tam jest napisane na spotkanie Pana. Jest to czasem mylone z drugim przyjściem Jezusa, który przyjdzie w mocy i chwale kiedyś, aby sądzić narody, ale wtedy przyjdzie na ziemię i to przyjście będzie poprzedzone znakami. A pochwycenie Kościoła to będzie spotkanie oblubieńca i oblubienicy w powietrzu. I będzie to jeden moment. Nie będzie transmisji telewizyjnej z tego wydarzenia. To będzie jeden moment. I mam nadzieję, że wy również macie nadzieję, że nasi krewni, którym zwiastowaliśmy Ewangelię i którzy ją kiedyś odrzucili, chociaż w tym momencie przypomną sobie, cośmy im zwiastowali. Oczywiście będzie to za późno, ale wtedy jeszcze będzie szansa. Będą się działy na ziemi rzeczy straszne, ale będzie jeszcze szansa. I podajmy po prostu scenariusz wydarzeń w tym momencie. Tam jest napisane, że Pan Jezus najpierw wstąpi. Potem jest napisane, że wierzący, którzy umarli w Panu, czyli zasnęli w Panu, zostaną zbudzeni z martwych. Otrzymają uwielbione ciała, takie jakie Jezus miał po zmartwychwstaniu. Następnie wierzący, którzy w tym momencie będą żyli na ziemi, zostaną przemienieni, otrzymają ciała uwielbione, nie zaznawszy śmierci. To będzie jedyne pokolenie, które nie zazna śmierci. Tam jest napisane, nie wszyscy zaśniemy, pisze Paweł w liście do Koryntian, ale wszyscy będziemy przemienieni. I cała oblubienica razem w przemienionych, uwielbionych ciałach idzie na spotkanie z oblubieńcem. Ciekawa rzecz. W księdze Ozeasza, rozdział 2, werset 2. Ozeasz. Gdzie jest ten Ozeasz? 962. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Izraela. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że i w oryginale hebrajskim, i w tłumaczeniach na przykład angielskich jest mowa o tym, że oni wyjdą z ziemi do góry. Do góry. Ustanowią nad sobą głowę. Wiadomo, kto jest głową. I pójdą do góry. To jest taka ciekawostka. A propos tego, że Kościół to są ci, którzy są z Żydów i ci, którzy są z pogan. I pójdą razem. Mają jednego oblubieńca. Następnie w niebie rozpoczyna się wesele baranka. już jest obludnica, wszystko jest gotowe. Natomiast na ziemi zaczyna się okres tak zwanego siedmioletniego ucisku. I wtedy, tak jak mówi sam Jezus, będą się działy rzeczy, które się do tej pory nie działy i nie będą działy później. Natomiast w liście do Tesaloniczan drugim, w wersetach 1-12, ja nie będę czytał całości, to jest drugi list do Tesaloniczan, wersety 1-12. Strona 1282. Tam jest napisane, że tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się w niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ten, który w tej chwili powstrzymuje, zejdzie z pola kiedyś. I wtedy zło nie będzie już miało żadnych przeszkód. Pójdzie razem z Kościołem, Duch Święty. Oprócz tego, że pochwycenie nastąpi w okamgnieniu, to jest również napisane, że nastąpi na całej ziemi równocześnie. Taki drobiazg w Ewangelii Łukasza jest napisane, że w tej godzinie będzie tak, że jedni będą spać i zostaną pochwyceni, a drudzy będą mleć na żarnach i zostaną pochwyceni. Na całej kuli ziemskiej Kościół zostanie wzięty w jednym momencie. Kolejne frapujące pytanie, kiedy? To jest pytanie, na które wielu ludzi usiłowało sobie odpowiedzieć. Wielu ludzi popełniło potworne błędy, chodzili gdzieś tam na góry, czekali. Potem był tylko wstyd. Usiłowali liczyć, jakieś wyliczenia robić, nie wiadomo jakie, których Jezus zakazał robić. No i to wszystko kończyło się niestety problemem i wstydem. Jezus wielokrotnie mówi, że nie wiecie. Nie wiecie, czuwajcie, bo nie wiecie. Za każdym razem, kiedy mówi o tym, nie wiecie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie, że przyjdzie jak złodziej. I właściwie nawet są takie szkoły teologiczne, które się ze sobą kłócą, czy przyjście, czy pochwycenie Kościoła będzie przed wielkim uciskiem, w środku wielkiego ucisku, czy po wielkim ucisku. A odpowiedź właściwie jest jedna. Ponieważ nie będzie to w ogóle zapowiedziane i nie będzie nic, co mogłoby dać znać, że pochwycenie następuje, to znaczy, że będzie nagle. Proste. Czuwajcie, bo nie wiecie. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale jest taka drobna wskazówka. To są wersety 32-44. Strona 1059. I tutaj Jezus zaczyna wezwanie do czujności, to jest określone. Zaczyna od tego. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, którzy gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I pomijając taką rzecz, która jest zupełnie w tym momencie, nie jest przedmiotem, że tak powiem, rozważań, to znaczy fakt, że 24 rozdział Mateusza to jest tam mowa o dwóch przyjściach. Jedno zapowiedziane, drugie niezapowiedziane, to można sobie zobaczyć. To jeszcze jest taki drobiazg. Drzewo figowe, które wypuszczaliście, mięknie i wypuszczaliście. I to pokolenie, które nie przeminie, aż się to wszystko stanie. Większość biblistów jest zgodna co do tego, że drzewo figowe obrazuje Izraela. Jezus sam bardzo często odwoływał się do tego, albo mówiąc o drzewie figowym, albo wręcz robiąc tak zwane akcje prorockie w związku z drzewem figowym i pokazując Izraelowi, że on przyszedł, a owocu nie znalazł. Albo oto trzeci raz już okopuje, prawda? I jeszcze, panie, jeszcze nie, jeszcze teraz. Jeszcze jest nadzieja, prawda? Trzeci rok przychodzę i nie znajduję owocu. I to wszystko jest drzewo figowe. I prawdopodobnie jest tak, że losy Izraela, ktoś powiedział, że to jest taki zegar. To jest taki biblijny zegar losu świata. I nic nie możemy powiedzieć na temat dokładnych dat, oczywiście. I nie powinniśmy się tym zajmować. Natomiast z tego wynika, że w Izraelu zacznie się dziać coś, co wypuściliście, coś, co będzie owocować. I wiemy o tym, że Izraelici odzyskali swoje państwo. Pierwszy raz od 2500 lat. Niebywała rzecz wcześniej. Wiemy o tym, że Izraelici zaczynają przyjmować Mesjasza. Wiemy o tym, że rozwija się cały ruch pod tytułem judaizm mesjanistyczny. To wszystko tak wygląda, jakby w Izraelu coś się zaczęło dziać. I bez względu na to, czy to pokolenie, o którym mówi Jezus, to jest 40 lat, czy to jest 80 lat, wszystko jedno, to nieważne. Jesteśmy blisko i to jest ważne. Jesteśmy blisko. Nie wiadomo, czy nie jesteśmy ostatnim pokoleniem, bo w końcu któreś pokolenie musiało tego dożyć. Któreś pokolenie musiało pójść do Pana w ciałach uwielbionych. I sądząc po tym, co się dzieje w tej chwili, kto wie, czy to już nie blisko naprawdę. Oczywiście nie są to żadne argumenty, ale no wiecie co, 13 września ma być ogłoszone przecież państwo palestyńskie, prawda? To są rzeczy, które idą do przodu, krok po kroku. I świat mówi pokój i bezpieczeństwo. Świat się dobrze bawi, świat uważa, że wszystko jest w porządku i jest tak jak za dni Noego. I będzie tak jak za dni Noego, jak Jezus mówi, że będą się żenić, będą za mąż wychodzić, będą jeść i pić. I kiedy Noe wejdzie do arki, to wszystko się stanie. Jezus nie na darmo mówi o tych sprawach. Nie na darmo przywołuje postać Noego i nie na darmo przywołuje postać Lota. Właśnie po to, żeby pokazać wierzących, że Noe wszedł do arki, opuścił to miejsce i wtedy nastąpił kataklizm. Lot wyszedł z miasta i wtedy nastąpił kataklizm. Święci wyjdą, święci opuszczą tą ziemię przed nastąpieniem kataklizmu. I teraz pytanie najważniejsze. Kto? Kto będzie pochwycony? Kto się załapie, a kto zostanie? Bo nie wiem, czy próbujecie sobie to wyobrazić. Ja wiem, kilka takich historii słyszałem już, że ktoś przyszedł na przykład po zmianie czasu tutaj do kaplicy i zdrętwiał dosłownie, bo nikogo nie było. No i wyszedł wujek Sosulski i powiedział, no jak to? Pochwycenie kościoła było. Nie, na szczęście mieli na tyle, że zadali pytanie, dlaczego wujek tu został. I się wydało. Ale tak poważnie, jaki to szok musi być dla świata. Jaki to szok musi być większy szok dla Kościoła. Dlatego, że świat będzie próbował sobie to na tysiące sposobów wyjaśnić. Być może zaangażuje w to nawet kosmitów. Ale szok dla Kościoła będzie straszny. I o tym jest ta część kazania. Kto się załapie? Teoretycznie powinno to być oczywiste. Przecież wszyscy jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. Więc wszystko jest proste. Kościół to jest oblubienica. Kościół się zabierze. Każdy się zabierze, kto uwierzył. No i teraz przeczytajmy trochę Słowa Bożego, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak się sprawy mają. Drugi list Piotra, 3 rozdział, wersety 10-15. Drugi Piotra, 3 rozdział, to jest strona 1323. Wersety 10-15. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją.
ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. To jest napisane do wierzących ludzi. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, żebyście zostali znalezieni bez skazy i bez nagany w pokoju. Hebrajczyków 12:14. Strona 1309. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chyba jeszcze mocniejsza rzecz. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Macie zbawienie, dane jest z łaski, ale wy macie dążyć do czegoś, bez czego Pana nie zobaczycie. A to się nazywa uświęcenie. Teraz list do Filipian. Trzeci rozdział, 20 werset. Do czwartego rozdziału, pierwszego wersetu. Przypominam, że podział na te podrozdziały wszystkie i na rozdziały nie jest natchniony, on jest dany przez wydawców. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Nie wiem, czy przypominacie sobie sprzed tygodnia kazanie pastora Pawła Sowackiego, który mówił o krzewie winnym, prawda? Trwajcie, trwajcie w krzewie, trwajcie w Panu umiłowani. Dlatego, że winnica nie została stworzona dla samej winnicy. Winnica ma przynieść owoc. I to jest jej sens i cel. Drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, wersety 6-10, strona 1281. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Zauważcie jeden drobiazg w wersecie 8. Wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, z tym się jesteśmy w stanie zgodzić bez problemu, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jedni nie znają Boga, a drudzy nie są posłuszni Ewangelii. List do Galacjan, 5 rozdział. Bardzo znany katalog darów, nie darów, tylko owoców Ducha Świętego. To jest 5 rozdział, 16-21. Ja nie będę czytał wszystkiego, ale tam jest wyraźnie napisane w liście, w końcu do wierzących ludzi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. I tam jest napisane, owszem, o bałwochwalstwie, o czarach, o wrogości. No, powiedzmy, zaczyna się gorąco robić spór. Zazdrość, no, gniew, knowania, właśnie, no, to już zaczyna być coraz bliżej tak zwanego normalnego życia. O, chociażby, nie? No już nie, że zabójstwo, pijaństwo i tak dalej, ale te sprawy są w Kościele, kochani. Te sprawy są na co dzień. To nie jest napisane do jakichś super grzeszników, którzy nie wiadomo co robią. I problem nie polega na tym, że my mamy teraz zacząć się, nie wiem, bać, że za chwilę stracimy zbawienie. Nie, nie o to chodzi. Bo tu nie chodzi o ludzi, którzy upadają i wracają do Pana, bo Go miłują i zależy im na tym wszystkim, żeby być przed nimi czystym. Tu chodzi o ludzi, którzy trwają w grzechu. Trwają w grzechu. W liście do Efezjan w 5 rozdziale też jest cały katalog grzechów i tam jest napisane, że tacy ludzie nie mają udziału. Tam jest napisane nawet, że chciwiec, czyli bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym. I znowu jest problem. Bo oni piszą, Paweł pisze do jednych i do drugich wierzących ludzi. I pisze, jeżeli to wszystko robicie, jeżeli w tym trwacie, to nie macie udziału w Królestwie Bożym. I koniec. Nawet jeżeli teraz jesteście zbawieni. No i wreszcie ostatnia rzecz. Objawienie. 3 rozdział. Tu już przemówi sam Pan. 1335. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha. Bo my sobie pewne rzeczy bardzo lekko traktujemy. My sobie śpiewamy, że moje imię jest zapisane w niebie. Jeżeli jest na tej sali ktoś, kto podnosi rękę śpiewając takie piosenki, a wie, że trwa w grzechu, to ja zaklinam cię. Przestań. Przyjdź do Pana i upamiętaj się. Bo sprawa jest poważna. Ktoś powiedział na jednej z naszych grup domowych, że ołówek, w którym zostaliśmy zapisani w Księdze Żywota, jest zakończony gumką. I dlatego jest napisane i nie wymarzę imienia Twego z Księgi Żywota, jeżeli. A więc ci, którzy trwają w grzechu, ratujcie się. Bo to może być jutro. To może być jutro. Czy wy sobie zdajecie sprawę, co by to było? Gdyby to było w czasie, pochwycenie nastąpiło w czasie na przykład nabożeństwa. Niech każdy sobie sam zada pytanie. Jak to ze mną jest? Czy ja jestem do końca przy Panu? Czy ja kocham Go z całego serca? Czy ja jestem przy Nim? Czy ja mam taką pełnię ducha w sobie? Czy ja mam takie świadectwo, takie potwierdzenie, że On jest blisko? Czy ja jestem z Nim zakochany? Czy ja chodzę i się modlę? Czy przełączam kanały w telewizji? Jak to jest ze mną? Bo to jest słowo, które jest motywacją dla wierzących, nie dla niewierzących. Wyjście do Filipian w 2 rozdziale. To jest strona 1268. W wersetach od 12 do 16 czytamy tak. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecie świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem.